kłania się Robert Erdman. Państwa i moim gościem jest dzisiaj profesor Zbigniew Naworski, UMK, prawnik i historyk prawa. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, dzisiaj święto Konstytucji 3 maja i o tej Konstytucji mamy rozmawiać. Jak prawnik i historyk prawa, podkreślam, historyk prawa ocenia ten akt?
No, ocena jest jak zwykle nie do końca jednoznaczna. Znaczy, z jednej strony niewątpliwie był to akt, który reformował w sposób bardzo głęboki przede wszystkim ustrój polityczny Polski. Z drugiej jednak strony był to akt, który siłą rzeczy po uchwaleniu natychmiast musiał spowodować reakcję państw ościennych, które wszakże były gwarantami tak zwanych praw kardynalnych Rzeczypospolitej, a Konstytucja 3 maja, czy dokładniej wszystkie ustawy, które się tak określa, były z tymi prawami kardynalnymi w jawnej sprzeczności. No i z tego względu ocena musi być mieszana, nie do końca jednoznaczna. Problem polega tylko na tym, że profesjonalny historyk, zwłaszcza historyk prawa, ale każdy historyk zawsze przegrywa z mitami, a Konstytucja została wyidealizowana i zmitologizowana przez późniejsze wydarzenia i późniejsze pokolenia, które głęboko tkwiły w tej tradycji romantycznej historii Polski.
Powróćmy do samego aktu, do przepisów tej Konstytucji. Ona wprowadzała między innymi dziedziczenie korony, dziedziczenie tronu. Nawet wyznaczała, że nową dynastią ma być dynastia Saska. Fryderyk August miał zasiąść na polskim tronie. To były fundamentalne zmiany.
No, niewątpliwie to była zmiana dość zasadnicza, aczkolwiek wybór samego monarchy nie był może najbardziej rozsądny. Powoływano się bowiem na tradycję Unii Polsko-Saskiej, te wcześniejsze Augusta II, mocnego Augusta III Sasa, a nie były to czasy najlepsze. Ale oczywiście rezygnacja z wolnej elekcji stanowiła pewną daleko idącą, fundamentalną zmianę. Ale czy to miało być panaceum na wszystkie nasze bolączki z przeszłości, to mam duże wątpliwości.
A takim panaceum nie było dziedziczenie korony, ustanowienie rządu, skarbu, wojska. To wszystko jest w tej Konstytucji.
Wie pan, nie do końca, dlatego że zawsze się zapomina, że najpierw wymyślono aukcję 100 tysięcy wojska, nie wiedząc skąd się weźmie na to pieniądze, po czym wprowadzono tak zwaną ofiarę 10 grosza, czyli podatek, który miał tą armię utrzymać. Przy czym, jak zawsze podkreślam, ta ustawa była napisana tak typowo po polsku. To znaczy o tym, jakie ma dochody, decydował sam właściciel, który przekazywał te informacje władzom skarbowym i oczywiście okazało się, że tych pieniędzy nie starczyło nawet na połowę autoramentu. W sumie było to 37 tysięcy za te pieniądze wojska, które można było zwerbować, czyli niewiele więcej niż przedtem 24 tysiące. Przecież konstytucje Sejmu Niemego z 1717 roku przewidywały taką liczbę wojska. Ja przypominam, że wtedy Rosja miała ponad 250 tysięcy żołnierza. Prusy, które były przecież dużo mniejsze, ponad 100 tysięcy żołnierza, podobnie było z Austrią, a więc to wojsko to jest dość wątpliwe. Ten podatek 10 grosza też nie był najrozsądniejszym rozwiązaniem, bo on był nieściągalny, więc oczywiście problem polega na jednej rzeczy. Wszyscy dobrze chcieli, a wyszło jak zwykle.
A czy Konstytucja 3 maja była pierwszym takim zrywem do naprawy państwa polskiego w tym XVIII wieku, czy już wcześniej widziano błędy, widziano wady ustrojowe i już je zaczęto naprawiać? Jak to wygląda?
To znaczy, to był podstawowy problem z tą Konstytucją, jest związany z głęboko zakorzenioną w obyczajowości, w kulturze politycznej szlachty myślą, że zmiany mogą być tylko ewolucyjne. Żadnych zmian rewolucyjnych nikt nigdy nie dopuszczał. Były oczywiście cząstkowe, niewielkie reformy za Augusta III. Z tym, że proszę pamiętać, że żeby cokolwiek reformować, to trzeba było się zawsze powołać na to, że to kiedyś już było i to zostało po prostu zniesione, zapomniane, bo szlachta zawsze uważała, że ustrój Rzeczypospolitej był doskonały, ale w tym wieku złotym. Czyli z uschyłku ostatnich Jagiellonów na początku pierwszych królów elekcyjnych, a potem już tylko wszystkie prawa psuły tę doskonałość, która wtedy miała miejsce.
A czy pana zdaniem, wziąwszy pod uwagę też to, co się działo w państwach ościennych, upadek Rzeczpospolitej był przesądzony, musiał się dokonać?
No nie. W podobnej sytuacji znajdowały się jeszcze dwa europejskie kraje. Była to Szwecja i Turcja, dotknięte bardzo głębokim kryzysem, bodaj Turcja większym nawet niż Polska. I te kraje przetrwały, ale z prostego względu. One postępowały rozsądnie. Natomiast uchwalenie Konstytucji 3 maja i tych wszystkich ustaw z nią związanych, bo proszę pamiętać, że to przecież w istocie rzeczy przez Konstytucję 3 maja rozumie się co najmniej 5 ustaw uchwalonych w 1791 roku, prawda? Począwszy od ustawy marcowej po sejmikach, skończywszy na akcie wzajemnego zaręczenia obojga narodów z października 1991 roku, a potem jeszcze przez rok ustawy szczegółowe uzupełniały tę konstytucję. To wszystko było jawnym wypowiedzeniem no prawie wojny, przede wszystkim Rosji. Caryca Katarzyna była gwarantką praw kardynalnych. Prusy i Austria upoważniały ich do interwencji i wiadomo, w istocie rzeczy każdy realny polityk musiał wiedzieć, że to musi się spotkać z reakcją. Mało tego, proszę pamiętać, że konstytucja była w tym sensie aktem rewolucyjnym, że ona została uchwalona co najmniej z nagięciem prawa, jeżeli nie bezprawnie. Przypominam, że król ogłosił ferie wielkanocne, po czym gwałtownie przyspieszył posiedzenie Sejmu tak, aby opozycja nie zdążyła na te obrady i że konstytucja ta pozbawiała 70% ówczesnego społeczeństwa, czyli szlachty praw politycznych. Większość więc tego narodu politycznego Rzeczypospolitej nie była zwolennikami konstytucji. Prawie na pewno. W rezultacie wiadomo było, że to nie może się jednak dobrze skończyć. Wydaje się, że król zdawał sobie z tego sprawę, albo był inteligentnym człowiekiem, ale jednak Stanisław August Poniatowski był człowiekiem słabym i sprzeciwiać się ówczesnym reformatorom nie chciał.
Panie profesorze, o Konstytucji trzeciomajowej mówi się, że jest pierwsza w Europie i druga po Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście jest to pierwsza konstytucja polska i europejska?
No na pewno nie. Pierwszą konstytucją była bez wątpienia zupełnie zapomniana konstytucja korsykańska z 1755 roku, którą uchwaliło Zgromadzenie Parlamentarne Korsyki po wygraniu wojny o niepodległość. Była to zresztą dużo bardziej demokratyczna i liberalna konstytucja nawet niż konstytucja amerykańska, dlatego że ona dawała po raz pierwszy czynne prawa wyborcze kobietom, co prawda tylko głowom gospodarstw domowych, jak to zostało zapisane, a prawa wyborcze czynne mieli wszyscy mężczyźni, a bierni mężczyźni po ukończeniu 25 roku życia z odpowiednim cenzusem majątkowym. Dodatkowo cały czas toczy się też dyskusja na temat konstytucji szwedzkiej. Nie tej z 1789 roku, tylko tej z 1772 roku, która wprowadzała bodaj jako pierwsza w Europie konstytucyjną monarchię ograniczoną. A więc te nasza duma, bo to powinna być duma, oczywiście nie ma uzasadnienia dlatego, że była pierwsza, tylko że w ogóle była. A nie wiem dlaczego w naszym społeczeństwie poczucie, że jest coś pierwsze, to jest najważniejsze, zostało tak głęboko zakorzenione.
Moglibyśmy na ten temat rozmawiać bardzo długo, niestety nasz czas dobiega końca. Państwa i moim gościem był profesor Zbigniew Naworski, prawnik i historyk prawa z Łemka. Dziękuję pięknie.
Dziękuję również. Do widzenia.
Do usłyszenia.